I tak, drodzy Państwo, wracamy do poranka wnet. To już teraz czas na Dmytra Antoniuka.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, korespondent Radia Wnet prosto z Kijowa. Dzień dobry.
Witaj, Jaśmino, witam Państwa serdecznie.
Rozpoczął się 474 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak wyglądał weekend, jak wyglądała ostatnia doba?
No cóż, my mamy jednak dobre nowości nareszcie z frontu i już potwierdzone oficjalnie i to w wiadomości z frontu południowego, gdzie Ukraina no, idzie naprzód i to akurat w tam, gdzie jest granica obwodów Donieckiego, a Zaporożskiego. Niedaleko od takiego miasteczka, jakie nazywa się Wielka Nowosiłka, i Wielka Nowosiłka była cały czas pod naszą kontrolą, ale na południe od tej Wielkiej Nowosiłki już były okupowane miejscowości. Teraz co najmniej trzy miejscowości są już deokupowane, wyzwolone, mianowicie Nieskuczne, Błogodatne i być może Makarówka. Ale jeszcze jest informacja o dwóch kolejnych, ale na przykład na mapie Deep State Map jeszcze oni nie zaznaczone jako wyzwolone i jeszcze ja nie wiedziałem, nie oglądałem filmików potwierdzających, że nasze żołnierze ich wyzwolili, bo zwykłe też są zawsze, kiedy wyzwalają tą czy inną miejscowość, to są filmiki po prostu tam, gdzie wywieszone nasze flagi są. To jest po prostu przepiękne uczucie oczywiście, kiedy coś takiego widzisz i cieszę się niezmiernie. I znów proszę Państwa też wspomóc nam na naszej stronie wnet.fm, gdzie w rozdziale Wspieraj Wnet ja z moim przyjacielem zbieramy pieniądze na samochód dla jednej z naszych jednostek na froncie, akurat tam na wschodnim froncie. My już mamy, dzięki Wam i za to bardzo dziękuję, prawie 7000 złotych, a tu potrzebujemy chociażby jeszcze półtory, żeby mieć możliwość kupić coś i przekazać na front. Także za to bardzo, bardzo dziękuję. Wracając do sytuacji na froncie wokół Bachmutu, to za ten weekend tam też mamy sukcesy, ale sukcesy nieduże. W porównaniu na przykład do tych wyzwolonych miejscowości na południu, tam teraz znów, jak zaznacza Deep State Map, my mamy około 12 kilometrów kwadratowych, które są wyzwoleni. Tylko w jednym miejscu tego frontu południowego, a wokół Bachmutu, no tam być może parę kilometrów za ten weekend wyzwoliliśmy. Teraz trwają walki za wieś Berchiwka, która znajduje się na północ od Bachmutu. Tam też jest zbiornik wody i przy tym zbiorniku wody tam trwają zacięte walki. Wróg po prostu tak nie wycofuje się stąd. Warto też jeszcze powiedzieć, że znów na południowym odcinku frontu, tam gdzie my mamy sukcesy. Sukcesy my mamy wzdłuż takiej małej rzeczki, która tam płynie, ale jednak na tej rzeczce pod miejscowością Staromliniwka też była tama i zbiornik, duży zbiornik wody. Ta tama już została wysadzona przez Rosjan i zalano też kilka miejscowości. Oni to zrobili oczywiście dlatego, żeby i piszą, już jest po prostu screenshoty z ich publików, że oni piszą, że my wysadziliśmy tą tamę i w ogóle cieszą się, że coś wysadzili w Ukrainie. I to kolejny też moim zdaniem dowód na to, że nie trzeba w ogóle dyskutować, kto wysadził tam w Nowej Kachowce, zrobiła to Rosja i tutaj po prostu nie może być dwóch zdań. Także no widocznie, że Ukraina idzie naprzód, ale idzie nie jakimiś dużymi tempami, też nie ma tam jakichś niewyobrażalnej ilości techniki ciężkiego sprzętu i tak dalej, ale my próbujemy znaleźć jakieś dziury w obronie wroga i tam uderzać. Także tak to jest. W tej nocy akurat też była informacja o tym, że wybuchy słychać, eksplozje, potężne eksplozje było słychać w Tokmaku i w Melitopolu. To są dwa miasta w obwodzie zaporożskim. Tokmak znajduje się bliżej do linii frontu, i jeżeli by nam udało się jego wyzwolić, to byłoby wielki sukces, ponieważ przez akurat Tokmak idą szlaki zaopatrzenia wojsk rosyjskich. I to było wyzwolenie Tokmaka, który znajduje się od linii frontu teraz mniejszej za no być może 15 kilometrów, być może 20, coś takiego, to byłby po prostu potężny sukces. Także trzymamy kciuki za naszych chłopców i dziewcząt, które walczą tam teraz na froncie.
Jak najbardziej trzymamy kciuki. Ja także dołączam się do tego apelu o pomoc, o wsparcie. zrzutka.pl/wnet i tam rozumiem już są informacje, jak przekazać konkretną pomoc właśnie na kupno samochodu dla żołnierzy, dla osób na wschodzie Ukrainy. Dmytro Antoniuk, gospodarz studia Kijów, korespondent Radia Wnet z Kijowa, był gościem poranka jak zawsze i raport z frontu. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wzajemnie i życzę, żeby wam towarzystwo towarzyszyły tylko i wyłącznie dobre wiadomości dzisiaj.
I my także tego życzymy całej Ukrainie i tobie, Dmytrze. Drodzy państwo, teraz czas na chwilę muzyki. Niech to będzie muzyka polska. Edyta Bartosiewicz. Cofniemy się kilkanaście lat wstecz, ale to jest dobry utwór. Miłość jak ogień. Słuchamy, a za moment gościem Radia Wnet będzie Radosław Pyfel.
Strzeż się, kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli...
I tak, drodzy Państwo, 7.26 to już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Radia Wnet Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa i dziękuję wszystkim moim kilkuset darczyńcom, którzy wspierają moją działalność komentatorską, bo dzięki nim też dzisiaj z Państwem się spotykam.
I cieszymy się, że jest Pan dziś razem z nami. Przechodzimy do naszych tematów, które oczywiście będą oscylowały wokół Chin. Zacznijmy od dużego forum Shangri La Dialog Security Forum. Jakie konkluzje, co ważnego się wydarzyło?
No, mamy przede wszystkim bardzo napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To akurat nie jest niespodzianka. Tam nie doszło do bezpośredniego spotkania ministrów obrony tych krajów. Wypowiadali się oddzielnie. Amerykanie organizują poparcie dla wolnego Pacyfiku. Tak to jest sformułowane w doktrynie amerykańskiej. Organizują poparcie krajów Azji, które są zaniepokojone wzrastającą asertywnością Chin, jak to nazywa się w publicystyce międzynarodowej. I te reakcje Chin na to były dosyć nerwowe. Tam po raz pierwszy pojawił się publicznie minister obrony Chin, generał Li Shangfu, który nomen omen z wykształcenia zajmuje się kosmonautyką, więc troszkę może taka nietypowe wykształcenie, choć w dzisiejszych czasach już coraz bardziej, można powiedzieć, coraz bardziej istotne. I było to jego pierwsze wystąpienie. Natomiast nie chciał się on spotkać z Lloydem Austinem, mimo że Amerykanie do tego zapraszali, mówiąc, że nie jest tutaj wystarczający poziom szczerości, że to nic z takich rozmów i tak nie wyniknie. W związku z tym oba te mocarstwa wypowiadały się oddzielnie. No ale było wiele innych ciekawych wystąpień. Tam z 50 speakerów z Europy, również pani premier Estonii, wiceminister obrony z Litwy, przedstawiciele z Holandii, z Niemiec, więc oczywiście Ukraina również. I bardzo ciekawy panel z udziałem właśnie ministra obrony Ukrainy i również przedstawicieli Chin i Indonezji. Indonezji, która zgłosiła swój plan pokojowy wobec Ukrainy, więc były to nie tylko taka wymiana ciosów dyplomatycznych między USA a Chinami, ale także wiele innych krajów, które przedstawiały swoje pomysły, krajów czy to europejskich, czy azjatyckich, no i oczywiście też Australia. W związku z tym bardzo ciekawa rozmowa Amerykanów, Australijczyków, Azjatów i Europejczyków na tym najważniejszym forum bezpieczeństwa w Azji. No mamy takie odpowiedniki w Europie, to jest forum monachijskie. No i mamy też całkiem ciekawe forum organizowane w Warszawie przez Fundację Pułaskiego jesienią. No ale jednak te dwa najważniejsze to jest Monachium i Singapur. I tam było bardzo wiele takich rozmów, w tym właśnie też pojawienie się Ukrainy, co było bardzo istotne, że o tym globalnym bezpieczeństwie rozmawiano także w Azji w kontekście pól bitewnych Ukrainy. I tu sama Ukraina powiedziała wiele ciekawego i wiele też innych krajów, nie tylko USA i Chiny, wypowiadały się na ten temat właśnie pól bitewnych Ukrainy, więc było to niezwykle interesujące i ważne wydarzenie, które rezonuje do dziś, bo do dziś wszyscy analizujemy te poszczególne wypowiedzi i stanowiska tych krajów.
No to w takim razie powiedzmy kilka słów na temat tych relacji chińsko-ukraińskich. Czy tutaj możemy mówić o jakimś przełomie, o jakiejś zmianie?
No właściwie możemy powiedzieć, że stanowisko Chin i Ukrainy jest cały czas takie samo od kilkunastu miesięcy, a misja specjalnego wysłannika rządu chińskiego do spraw Eurazji, Li Hui, zakończyła się fiaskiem, ale chyba tego też wszyscy się spodziewali. On przynajmniej to powiedział już nie w Singapurze, ale na konferencji prasowej w Pekinie, po tym, kiedy odbył 6 wizyt, bo to było całe tour po stolicach europejskich. Zaczęło się od Kijowa, potem była Warszawa, potem Paryż, Berlin, Bruksela i na końcu Moskwa. No i ta propozycja pokojowa chińska jakby nie została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Ukraińcy podchodzą do tego cały czas oficjalnie z dużym zainteresowaniem. Sam Li Hui został przyjęty przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebę. W Polsce to był wiceminister, a w Europie to już dyrektorzy departamentów we Francji, w Niemczech, w Moskwie. No, też minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. No ale wszyscy porozmawiali z tym wysłannikiem chińskiego rządu do spraw Eurazji, no i stwierdzili, że jednak obstają przy no, przy swoich propozycjach, przy swoim stanowisku. Z punktu widzenia Ukrainy, no, najważniejsze jest odzyskanie terytoriów z 2014 roku, w tym Krymu. To teraz, no, po wysadzeniu tej tamy przez Rosjan pod Chersoniem będzie bardzo trudne, bo właściwie Krym już jest oddzielony tą rozlewającą się wodą. I to jest dla Ukraińców priorytetem, odzyskanie tych terytoriów. A no, właściwie nie wiadomo, jak Chińczycy mieliby wpłynąć na Rosjan, żeby ci po prostu poddali się i zgodzili się oddać te terytoria. Różne kraje azjatyckie formułują różne pomysły. No, Indonezja, ich plan pokojowy przewidywał, że obie strony wycofają się 15 kilometrów w głąb. Ten obszar, który powstanie, zostanie objęty jakimiś siłami rozjemczymi, mandatem ONZ-u, ale to Oleg Reznikow, czyli minister obrony Ukrainy, który przebywał właśnie w Singapurze na Shangri-La Forum, powiedział, że Ukraina potrzebuje krajów, które pomogą jej zwyciężyć, a nie chcą kolejnych rozjemców, bo już ta kolejka rozjemców jest coraz większa. To są nie tylko Chiny, Turcja, jest też Brazylia, teraz Indonezja. I wszyscy mówią Ukraińcom, no, może nie wszyscy, ale duża część z tych krajów jakby no, mówi o zamrożeniu konfliktu, na co Ukraina nie chce się zgodzić. I tu powstały też, no, pewnego rodzaju spekulacje, że podobno do tego namawiał sam Li Hui, czyli do zamrożenia konfliktów i przyznania Rosjanom tych terytoriów, które zagarnęli po 2022 także roku. Ale to zdementował Dmytro Kuleba, mówiąc o tym, że o niczym takim nie było mowy w Kijowie i że także wykonał telefony do tych państw sojuszniczych, czyli Polski, Francji, Niemiec. Zdaje się również chyba i do Brukseli i tam również o tym mowy nie było, więc do końca też nie wiemy, jak przebiegały te rozmowy tego specjalnego wysłannika. Natomiast wiemy, że no, spaliły na panewce wszystkie te nadzieje, że tutaj no, ten plan pokojowy chiński może zostać realizowany, bo co ciekawe, jest odrzucany również przez Federację Rosyjską, która konsekwentnie też mówi, że obecnie nie zaistniały warunki do jej realizacji. W związku z czym, no, mamy spodziewaną patową sytuację. Ukraińcy mówią, że no, są tym oczywiście bardzo zainteresowani. Chcą, żeby Chiny wpływały na Rosję, ale nie wiadomo, w jaki sposób to może nastąpić. Natomiast no, tu wielokrotnie też powtarzają jakby przedstawiciele państwa ukraińskiego, że taka sytuacja, w której Chiny właściwie nic nie robią też, żeby Rosji pomóc, no to im też jest na rękę i że jeżeli taki stan zostanie utrzymany, to oni uważają, że to jest optimum tego, co Ukraina może osiągnąć, nie licząc na to specjalnie, że to będzie coś więcej i że nie wiem, że Chiny zaczną zmuszać Rosję do tego, aby ta wróciła do granic 2014 roku. Więc no, mamy taki stan chwiejnej równowagi i wydaje mi się, że on się chyba już do końca tej wojny raczej nie zmieni z żadnej ze stron, ani Ukrainy, ani Chin.
To jeszcze jeden temat, ale też związany z relacjami chińsko-rosyjskimi tym razem. Zdaniem analityków rozmawiających z amerykańskim serwisem Business Insider, Chiny na czele z Xi Jinpingiem przygotowują taki specjalny plan B na wypadek śmierci lub obalenia Władimira Putina. Zdaniem części komentatorów, no, takim dowodem na to może być fakt, że w ostatnim czasie chiński przywódca spotkał się nie tylko z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Nie wiem, czy do pana takie komentarze docierały, czy jest możliwy taki scenariusz, czy znając politykę chińską, to jak prowadzona jest ta polityka zagraniczna, możliwe jest, że taki scenariusz też po prostu jest tam rozpracowywany.
No, są różne spekulacje na temat samego Władimira Putina, czy to w ogóle jest Władimir Putin, czy jest ich kilku, jak czuje się Władimir Putin, w jakim jest stanie zdrowia. Myślę, że akurat w naszym regionie też wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak czuje się Aleksander Łukaszenka, ale co do tych relacji chińsko-rosyjskich i o tej ewentualności odsunięcia Władimira Putina i o tym, co myślą Chiny, to kiedy tak o tym pani wspomniała, to pomyślałem o tym momencie, o tej wizycie Xi Jinpinga w Moskwie, kiedy pierwszym pytaniem, które zadał on Władimirowi Putinowi, pierwszą, jakby kiedy po raz pierwszy do niego odezwał po przylocie w czasie tej wizyty, to były życzenia sukcesów i reelekcji w przyszłym roku. I to wprawiło Władimira Putina w pewne osłupienie, więc no, była to zaskakująca wypowiedź, tak jakby No, nikt w ogóle tej kwestii nie rozpatrywał, więc dlaczego przewodniczący HRL no, życzył sukcesu w przyszłym roku? Czy tak jakby sugerował, że pozycja Putina jest dosyć słaba? Natomiast na pewno wydaje mi się, że Chińczycy czy Pekin bierze pod uwagę różne warianty. Natomiast wydaje mi się też, że chyba to nie ma większego znaczenia, kto będzie stał na czele państwa rosyjskiego, bo ten establishment może wystawić innego kandydata, albo będzie jeszcze bardziej nacjonalistyczny, jeszcze będzie większym jastrzębiem, albo będzie może bardziej akceptowalny dla krajów zachodnich, może będzie bardziej więcej mówił o demokracji, o wartościach liberalnych. Pewnie różnych kandydatów ten establishment rosyjski ma. Natomiast to nie zmienia faktu, że będzie Rosja prowadziła, dopóki będzie miała siłę i dopóki to będzie możliwe, politykę imperialną. I czy to będzie Putin, czy ktoś inny, no to się pewnie nie zmieni. Natomiast pewnie wszyscy jesteśmy zainteresowani, kto to może być i czy Władimir Putin zostanie wymieniony, bo po tych 400 kilkudziesięciu dniach no jednak nie realizuje w pełni tej imperialnej polityki rosyjskiej i podejrzewam, że no i sami Chińczycy pewnie też inaczej kalkulowali i pewnie też no, różne inne scenariusze były uważane za prawdopodobne w zeszłym roku. No ale i zresztą nie tylko w Pekinie, podejrzewam, że w innych stolicach tak samo i tych zachodnioeuropejskich i w Waszyngtonie, ale sprawę jakby chyba wszystkim skomplikowała Ukraina, no która okazało się, że jest do tej wojny no doskonale wręcz przygotowana, dużo lepiej niż wszyscy oczekiwali. No a jak będzie dalej z Moskwą i z tymi elitami władzy, wymianą ewentualnie tych elit władzy, to no to zobaczymy. Myślę, że wszyscy się temu przyglądamy, nie tylko w Pekinie.
To prawda i tym bardziej, że większość komentatorów zwraca uwagę na to, że Rosjanie faktycznie jednej rzeczy nie wybaczają, to też historycznie możemy potwierdzić, czyli właśnie porażki władzy, a szczególnie porażki w wojnie, więc jeżeli już teraz te cele nie są osiągane, no to być może jakiś tutaj do jakiegoś przełomu dojdzie, ale to oczywiście czas pokaże. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Instytut Sobieskiego, autor między innymi książki Biznes w Chinach, czyli jak odnieść sukces w chińskim świecie, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję moim wspierającym. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Drodzy państwo, Dominika Borcz, która realizuje audycję, wybierze dla państwa kolejną piosenkę. My mamy na naszym zegarze godzinę 7:39, więc za kilka chwil po tym utworze także sport i grzech. obwodu chersońskiego 2722 osoby, w tym ponad 200 dzieci, a z obwodu mikołajewskiego 982 osoby. Natomiast sytuacja w okupowanych Oleszkach jest krytyczna. Lokalni lekarze poinformowali już o śmierci 8 osób. Ewakuacja prowadzona jest jedynie dla osób posiadających paszport Federacji Rosyjskiej. Nie ma komunikacji, prądu, gazu, a ludzie potrzebują wody pitnej, a także żywności, przekazał Oleksandr Prokudin, szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego. Zaś z dobrych informacji 95 żołnierzy wróciło na Ukrainę z rosyjskiej niewoli. Według szefa biura prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej i Straży Granicznej wrócili z niewoli. W szczególności do swoich rodzin przyjeżdżają jeńcy z Mariupola, z czarnobylskiej elektrowni jądrowej, Wyspy Wężowej, z okolic Bachmutu, a także sami obrońcy Azowstalu, napisał Jermak. 7:45, no to punktualnie czas na sport w Radiu Wnet.
Reklama. Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino, Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Pyszna.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. W sporcie wyjątkowo działo się bardzo dużo z udziałem Polaków. Wyjątkowo mówię, oczywiście w sporcie zawsze się dużo dzieje, no ale jeśli mamy taki natłok informacji jak finał Roland Garros, jak finał Ligi Mistrzów, jak jeszcze ważne awanse do Ekstraklasy i tak dalej, Grand Prix na żużlu, to rzeczywiście kumuluje się to niesamowicie, ale to wszystko rzeczywiście dobrze się skończyło też z udziałem właśnie biało-czerwonych w różnych wyścigach, w różnych turniejach, a więc zaczynamy od królowej, bo królowa jest jedna. Królowa to Iga Świątek. Iga Świątek po raz trzeci wygrała French Open, a więc na kortach Roland Garros była najlepsza drugi raz z rzędu, a trzeci w całej swojej karierze. I według dyrektor turnieju Amélie Mauresmo, a więc byłej znakomitej tenisistki, trofeum Suzanne Le Glen wzniesie jeszcze wiele razy, bo rzeczywiście ona na mączce gra fantastycznie. No ale jak doszło do tego, że Iga mogła wznieść piękny puchar, a później jeszcze piękna sesja zdjęciowa, Iga na czarno ubrana, bardzo elegancko, gustownie, szykownie. Rok temu była na biało, pamiętam, miała taki biały strój, a teraz jednak wybrała czerń, ale i w białym, i w czarnym jest jej pięknie. I Iga Świątek, ona rzeczywiście rozkwita, no przecież ona można powiedzieć z takiej młodej dziewczyny, z nastolatki, kiedy wygrywała po raz pierwszy 3 lata temu, teraz no przekształciła się w pięknego motyla, w piękną kobietę i rzeczywiście ci Francuzi są po prostu nią zachwyceni. No ci też, którzy bardzo lubią modę, szyk i gustowność, bo ona pasuje do tego Paryża wyjątkowo, a Paryż pasuje do niej. A więc doszło do finału. Karolina Muchowa znalazła się w tym finale. To była duża niespodzianka, 403 rakieta na świecie, ale też wcześniej z takimi problemami w karierze, kontuzje, bardzo uzdolniona zawodniczka, ale której kariera się naprawdę załamała i były nawet takie głosy, że ona może w ogóle nigdy nie doskoczyć do czołówki. Ona może być może nawet zakończyć karierę. A tu proszę jednak, co znaczy hard ducha, co znaczy w sporcie wiara w siebie, no i też dobrzy ludzie wokół niej, bo ona ma świetnego trenera, sztab medyczny. I Karolina Muchowa właśnie dotarła do tego finału. Wcześniej wyeliminowała Sabalenkę, co było dużą niespodzianką w półfinale. I tam 6-2 pierwszy set dla Igi Świątek. Wydawało się, że pójdzie łatwo, a proszę, w drugim prowadziła 3-0. Doszła ją Czeszka i wygrała w tej breaku 7-5. I w trzecim secie, tym decydującym już o tytule, też mieliśmy stres, bo 6-4 ostatecznie, finalnie Iga wygrała, ale przecież był remis, były przewagi. Naprawdę było bardzo dużo nerwowych sytuacji. Iga sama, to widać było po niej, że w pewnych momentach gdzieś tam zwraca się wzrokiem do swojego sztabu trenerskiego, do jakiejś może podpowiedzi, ale rzeczywiście wzięła wszystko elegancko, sobie poukładała i wygrała 6-4. No i właśnie o to wczoraj między innymi w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie spytałem wielkiego fachowca od tenisa, dziennikarz trzeciego programu Polskiego Radia Krzysztof Łoniewski powiedział nam, jak to widział. Posłuchajmy.
Nie możemy przestawać się cieszyć i nigdy się nie znudzić jej sukcesami, bo Iga robi rzeczy nieprawdopodobne. Nam się wszystkim wydawało, nam kibicom, że gdy było 3-0 w drugim secie, to mówiąc kolokwialnie, już jest po wtokach. Natomiast chyba odpowiedzią na to pytanie jest to, że Karolina Muchowa zaczęła wreszcie grać na swoim poziomie, bo w tym pierwszym secie jednak sporo ryzykowała i nie trafiała i nie pokazywała swojego najlepszego tenisa. Karolina Muchowa jest niedoszacowana rankingowo. Ona jest w 5. dziesiątce zestawienia WTA. Natomiast to jest zawodniczka, która, jak wszyscy widzieliśmy, chociażby w meczu z Sabalenką, ale też w tym wczorajszym z Igą, jest znakomitą zawodniczką, która potrafi na korcie niemal wszystko. Ona potrafi pobiec do siatki, potrafi zagrać kapitalnie po linii, świetnie serwuje. No jest po prostu świetnie wyszkolona technicznie i ona zaczęła po prostu grać lepiej w drugiej partii, a Iga pewnie gdzieś tam się chwilowo rozluźniła, bo pewnie też pomyślała, pomimo tego, że jest profesjonalistką, że za moment może być po wszystkim. I stąd ten wynik w drugim secie, w trzecim. No trzeci falował. Rzeczywiście ten set był bardzo emocjonujący i dużo nas wszystkich kosztował emocji. Natomiast w takich momentach górę biorą ci najlepsi zawodnicy. Decydują niuanse, które są domeną mistrzów. A Iga jest mistrzem, bo był taki moment w tym trzecim decydującym secie, kiedy Muchowa już prowadziła 4-3 w gemach, przełamała Igę w tym siódmym gemie, tak zwanym lakostowskim, który jest tak podobno kluczowy. Tak mówią ci, którzy się na tenisie znają, i wydawało się, i serwowała, i wydawało się, że to ona to spotkanie wygra. Natomiast tak jak wspomniałem, decydują niuanse, potem górę bierze taka odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem, kiedy masz blisko do zakończenia meczu. Ja osobiście się jakoś specjalnie nie bałem, natomiast dzisiaj rozmawiałem z tatą Igi, z panem Tomaszem, i on z kolei nie był przekonany, że córka to spotkanie wygra w tym momencie, o którym wspomniałem, gdy Muchowa prowadziła 4-3 w gemach w trzecim secie.
Krzysztof Łoniewski, radiowa trójka. Tato nie był przekonany, ale my wszyscy byliśmy. No i on pewnie na końcu także rzeczywiście denerwował się tym, co robi córka na korcie w trzecim secie, ale wszystko zakończyło się happy endem i to jest najważniejsze, że przełamała ten swój kryzys. I jeszcze taki rzut statystyk, bo Iga wygrała 7 spotkań podczas tegorocznego Roland Garros. Straciła tylko jednego seta, właśnie tego drugiego w finale. Z gemów raptem 36, kończące uderzenia 131, niewymuszone błędy 126, 8 asów i tak dalej. Prędkość pierwszego serwisu 164 km na godzinę. Najszybszy serwis Igi 196 km na godzinę. No więc rzeczywiście prawdziwa petarda w rękach Igi. I jeszcze tenisistki, które co najmniej trzykrotnie wygrywały French Open. Chris Evert Lloyd 7 razy, Steffi Graf i Suzanne Lenglen 6, między innymi 5 Margaret Smith Court 4 razy, taka słynna Justine Henin Ardern, Williams Mody i po 3 razy, a więc Iga już pewnie będzie na tej drodze, by iść w górę, to między innymi Monika Seles, Serena Williams, Arantxa Sánchez Vicario i właśnie Iga Świątek. A więc królowa Paryża jest jedna, ale królem Paryża zostaje Novak Djokovic. On wygrywa 23. turniej Wielkiego Szlema i tym samym bije rekord Rafaela Nadala w wygranych wielkoszlemowych turniejach, a więc on jest królem tenisa, bo tak można powiedzieć. W finale pokonał Kaspera Ruda, wcześniej zmierzył się z numerem 1 na światowego tenisa, więc Carlosem Alcarazem. Trudny bój, Carlos Alcaraz miał problemy ze zdrowiem i właśnie Carlos przegrywa, Nowak wchodzi do finału i tam radzi sobie z Kasperem Rudem 7-6, 6-3, 7-5, ale to wszystko kosztowało go dużo naprawdę sił, wysiłków. Ponad 3 godziny trwały te wszystkie pojedynki Nowaka Dżokowicza. Przejdźmy do finału Ligi Mistrzów, bo też się działo dużo z udziałem Polaka, bo przecież Szymon Marciniak poprowadził w roli sędziego głównego ten mecz. Oczywiście pomagali mu jego koledzy na liniach i w wozie VAR, Tomasz Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, oczywiście Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz na liniach, ale co jest najważniejsze, żadnych błędów, wszystko dobrze, wszyscy się podpisują, że absolutnie Szymon Marciniak jest najlepszym sędzią na świecie, a najlepszą drużyną na świecie piłkarską, klubową Manchester City po raz pierwszy w swojej karierze wygrywa ten puchar z wielkim wielkimi uszami. Ten, który był taką obsesją szejków, którzy inwestują od wielu lat w, właśnie w futbol spod tych błękitnych barw Manchesteru, bo te drugie oczywiście czerwone to United, ale City absolutnie rządzi. Finał w Stambule, nie był to łatwy mecz taki do oglądania, do sędziowania, do komentowania, bo to był taki futbol trochę rzeczywiście wyrachowany. Włosi postawili bardzo wysokie warunki Inter Mediolan faworyzowanemu City. No i rzeczywiście tam jedna akcja przesądziła o tym, zakończona finalnie gol na 1-0 dla Manchesteru City, 68 minuta. No i tak naprawdę Manchester City wygrywa, ale Inter zostawia po sobie bardzo dobre wrażenie. Wczoraj w magazynie Porozmawiajmy o Sporcie mówił o tym były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Jeszcze tylko dodam, że 68 minuta Rodri i tam też błąd popełnili jednak ten jedyny chyba obrońcy Interu, którzy ustawili się w linii pięknym strzałem takim obok tej właśnie włoskiej trójki. Rodri ustala wynik tego meczu, jedyny gol, a posłuchajmy Pawła Kryszałowicza, byłego reprezentanta Polski, doskonałego napastnika.
Muszę przyznać, że bardzo zaimponowali mi Włosi, bo myślałem, że będą w głębokiej defensywie, a momentami to oni prowadzili grę, mieli też dużo sytuacji do strzelenia. No trochę brakowało im szczęścia, bo ten strzał Lukaku w ostatnich minutach, czy w ostatniej minucie meczu, no po prostu trafił bramkarza, a nie bramkarz obronił. No wielki szacunek dla nich, ale rzeczywiście chyba najlepszą drużyną całej tej edycji Ligi Mistrzów był Manchester City i wygrał zasłużenie.
Ten Lukaku wniósł więcej do gry niż ci dwaj zawodnicy razem wzięci. Nie wiem, czy też tak go odbierałeś.
Powiem tak, no wiadomo, szedł na podmęczonych i decydowanie końcówka to już jest atak, granie piłki, no jak można powiedzieć, to na aferę w pole karne. Lukaku jest dużej postury i miał tych sytuacji. Ciekawe, jakby to wyglądało, jakby grał od początku. Ciężko jest tu wypowiadać się na ten temat, czy wniósł więcej. Na pewno sytuację miał lepszą niż tamci zawodnicy, ale ciężko jest tu powiedzieć, czy byłby lepszy grając od początku.
O tych dwóch zawodnikach, o których mówił Paweł Kryszałowicz, to oczywiście Lautaro Martinez i Edin Dzeko, a więc te gwiazdy Interu Mediolan, którzy jednak nie zagrali dobrego spotkania, no a Lukaku zmarnował absolutnie 125% sytuację. Erling Haaland w finale bramki nie zdobył, ale z 12 golami wcześniejszych meczów został królem strzelców tej edycji Ligi Mistrzów, a więc fantastyczny sezon, pierwszy debiutancki w Manchester City reprezentanta Norwegii. Grand Prix na żużlu, a tutaj wygrywa Bartosz Zmarzlik. No tak jakoś wyjątkowo trochę w cieniu tych wydarzeń odbyło się to Grand Prix, niemiecki tor Teterow, tor, który jest, no taki trochę, nie jest oczywiście to taka wielka arena jak Stadion Narodowy, czy też Millennium Stadium w Cardiff. Kibice siedzą na takich wałach usypanych. Taki trochę archaiczny speedway, ale ściganie było całkiem niezłe. Bartosz Zmarzlik odniósł 20. zwycięstwo w cyklu Grand Prix, umocnił się na prowadzeniu. Ma 70 punktów. O 16 wyprzedza Jacka Holdera, dalej jest Jason Doyle, a więc dwaj Australijczycy gonią Bartosza Zmarzlika w klasyfikacji generalnej. Tak też właśnie wyglądał, podium właśnie wyglądało w niemieckim Teterowie. Zmarzlik, Doyle, Holder i Nilsson, a więc duża niespodzianka, bowiem Szwed Kim Nilsson zajął czwarte miejsce. Słabo jadą pozostali Polacy, bowiem dopiero siódmy był Patryk Dudek, 13. Maciej Janowski i czegoś im rzeczywiście brakuje. Cykl teraz wraca do Polski 24 czerwca. Gorzów Wielkopolski, stadion imienia Edwarda Jancarza. Tam pojadą zawodnicy, ale oczywiście jak Iga Świątek jest królem Paryża, absolutnie światowego tenisa, no to królem speedwaya jest Bartosz Zmarzlik. Nie dość, że jest liderem klasyfikacji generalnej, no to jeszcze oczywiście jest trzykrotnym mistrzem świata, broni tytułu i robi to fantastycznie. Jeśli chodzi o ligę piłkarską, bo do ekstraligi żużlowej wrócę po godzinie 9, ale co się dzieje, jeśli chodzi o piłkę nożną naszą klubową? Bardzo duże niespodzianki. Proszę sobie wyobrazić, że do ekstraklasy po raz pierwszy w swojej historii, to w stulecie klubu, to też jest nieprawdopodobne, awansowała Puszcza Niepołomice. Tak, tak, malutki klub z Małopolski awansował. Wygrał on niesamowity bój, bowiem to był finał playoffów. Wygrywają na stadionie rywala, a więc w Niecieczy. W malutkiej Niecieczy na bardzo ładnym stadionie, takim cukierkowym, no ale to jest taka, można powiedzieć, odległa bardzo sprawa, jeśli chodzi o takie wielkie stadiony piłkarskie. No i w tejże Niecieczy z Termaliką, ekipa, którą prowadzi Tomasz Tułacz, były zawodnik Stali Mielec, a później świetny trener. Od 2015 pracuje w Puszczy Niepołomice, no i tak krok po kroku robi z tego klubu naprawdę elitę, no bo przecież awansowała do elity Puszcza Niepołomice i wygrywają tam 3-2 z Termaliką po dogrywce. I więc wielka sprawa, awans Puszczy Niepołomice do Ekstraklasy. Wcześniej ten awans zapewniły sobie już z pozycji 1-2 ŁKS i Ruch. A do pierwszej ligi awansował Motor Lublin. Po 6 latach wraca na zaplecze ekipa z Lublina. Po barażach w Stomilu Olsztyn, i to też na boisku w Olsztynie, 4-1 po serii rzutów karnych zwycięża właśnie Motor Lublin i awansował obok Polonii Warszawa do Fortuna pierwszej ligi. Liga Narodów, nasi siatkarze grali w Japonii, ale w osłabionym składzie, nie było zawodników Zaksy Jastrzębskiego odpoczywających po trudnym sezonie klubowym. Polska przegrywa ostatni mecz z Serbią 0-3. Wcześniej wygrywamy 3 mecze z rzędu, no i z takim właśnie dorobkiem wracamy z Japonii. Teraz cykl Ligi Narodów siatkarskiej przenosi się do Rotterdamu. Tam od 20 czerwca gramy pierwszy mecz z Niemcami, ale i tak jesteśmy w finale, mamy ten finał zapewniony, gdyż gospodarzem będzie Gdańsk, piękna arena w Gdańsku, i tam zagrają polscy siatkarze już absolutnie w swoim wyjściowym składzie. To najważniejsze informacje, jeśli chodzi... Aha, no i oczywiście także jeszcze informacja, do której pewnie będę wracał, to jest ta, że polscy kierowcy wygrywają Le Mans, a więc 24-godzinny wyścig, taki legendarny, historyczny, o którym nawet kręcono filmy. Pierwsze miejsce polskiej ekipy Inter Autor Tour Competition z Kubem Śmiechońskim team, a drugie Orlen team z Robertem Kubicą. Wymarzone stulecie legendarnego maratonu, i to wygrywa Ferrari, które po wielu, wielu latach wraca właśnie na zwycięskie pozycje. Coś nieprawdopodobnego. Piękna sprawa, bo to rzeczywiście wybitne, jeśli tacy jednak kierowcy jak Robert Kubica z takim właśnie sukcesem wracają do absolutnej elity. No nie jest to Formuła 1, ale Le Mans ma też swoich oczywiście wielkich fanów. Kolejny sport po godzinie 9, na który serdecznie zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, 8. Rozpoczyna śledztwo w sprawie eksplozji na Zaporze Kachowskiej oraz w Paryżu dziś zaczyna się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Ukraińskie wojska przesunęły swoje pozycje o kilka kilometrów w głąb okupowanego terytorium na południu kraju. Ukraińskie oddziały wyzwoliły wsie Błahodatne, Neskuczne oraz Makarivkę i przesunęły się około 7 kilometrów do przodu. Jest to odcinek frontu na południu kraju, na pograniczu obwodu donieckiego i zaporowskiego. Według nieoficjalnych danych Ukraińcy mogli przesunąć się tam nawet o kilkanaście kilometrów. Inny kierunek ataków ukraińskich wojsk na południowym froncie to odcinek na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim. Z kolei na wschodzie odcinku frontu w Donbasie intensywne walki trwają wokół Bachmutu, Awdiwki, a także na pograniczu obwodów Ługańskiego i Donieckiego w kierunku miasta Łyman. Wysadzenie zapór wodnych stało się częścią rosyjskiej taktyki, mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Pod miejscowością Staromlinivka też była tama i zbiornik, duży zbiornik wody. Ta tama już została wysadzona przez Rosjan i zalano też kilka miejscowości. Piszą już, jest po prostu screenshoty z ich publików, że oni piszą, że my wysadziliśmy tą tamę. Cieszą się, że coś wysadzili w Ukrainie. Dowód na to, że Nie trzeba w ogóle dyskutować, kto wysadził tam w Nowej Kachowce. Zrobiła to Rosja i tutaj nie może być dwóch zdań.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczyna śledztwo w sprawie rosyjskiego aktu terrorystycznego w elektrowni wodnej Kachowka, powiedział wczoraj w wieczornym wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zdaniem Zełenskiego przedstawiciele Międzynarodowego Trybunału Karnego powinni na własne oczy zobaczyć, że rosyjscy okupanci kontynuują ostrzał terenów zalanych w wyniku ataku terrorystycznego, podczas gdy trwa tam ewakuacja. Już pierwszego dnia po katastrofie prokurator generalny Ukrainy skierował do Trybunału stosowny apel o zbadanie tej katastrofy. Prace już się rozpoczęły. Przedstawiciele międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości widzą na własne oczy konsekwencje tego rosyjskiego ataku terrorystycznego i wiedzą, że rosyjski terror trwa. Trwa z najbardziej cynicznym ostrzałem zalanego terytorium, terytorium ewakuacji, powiedział Zełenski. Była szefowa rządu Szkocji twierdzi, że jest niewinna, aresztowana wczoraj na około 7 godzin w związku z dochodzeniem w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych w jej partii. Nicola Sturgeon pisze, że zatrzymanie wywołało u niej stres i ból. Była pierwsza minister, została wypuszczona do domu bez zarzutów. Te mogą się jeszcze pojawić, bo dochodzenie trwa. Od 2021 roku policja bada, czy Szkocka Partia Narodowa nie złamała prawa, wydając pieniądze przeznaczone na prowadzenie kampanii w sprawie szkockiej niepodległości na zupełnie inne cele. Chodzić ma o ponad 660 tysięcy funtów. Szkoccy konserwatyści żądają, by Szkocka Partia Narodowa zawiesiła Nicolę Sturgeon w prawach członkini partii. Dziś w Paryżu rozpoczyna się szczyt Trójkąta Weimarskiego. Prezydent Emmanuel Macron przyjmie w Pałacu Elizejskim prezydenta Andrzeja Dudę i niemieckiego kanclerza Olafa Scholza. Strona francuska chce poruszyć kwestię pomocy humanitarnej po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w celu obrony jej suwerenności w długoterminowej perspektywie. Francuskie media pisały w weekend, że Paryż, Warszawa i Berlin chcą porównać swoje stanowiska przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej i szczytem NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. Ma on dotyczyć między innymi przystąpienia Ukrainy do NATO. Francja uważa, że nie jest to możliwe, dopóki nie zakończy się wojna rosyjsko-ukraińska. Zwrócono też uwagę, że do szczytu dochodzi zaledwie kilka dni po przemówieniu prezydenta Macrona na konferencji Globsec w Bratysławie, podczas której, zdaniem wielu obserwatorów, francuski lider wyraził mea culpa wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Powiedział, że Zachód nie słuchał wystarczająco państw tego regionu w sprawie Rosji i że rosyjska inwazja na Ukrainę to elektrowstrząs dla NATO. Gruzja zamierza wprowadzić do końca czerwca 12 reform wymaganych przez Unię Europejską, by otrzymać w grudniu status państwa kandydującego do wspólnoty. Poinformował o tym przywódca partii gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze, który podkreślił, że rząd aktywnie działa, aby przeprowadzić te reformy. Polityk wyraził oczekiwanie, że w grudniu władze Unii przyjmą sprawiedliwą decyzję polityczną o nadaniu Gruzji statusu kandydata. Gruzja formalnie rozpoczęła starania o wejście do Unii Europejskiej w ubiegłym roku razem z Mołdawią.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie umiarkowane lub duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie. Chłodniej na południowym wschodzie od 13 do 17.
Prognoza pogody.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukasz Jankowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Autopromocja.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11.10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
I w ten sposób, drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet. Mamy 8:11. Jeszcze dwie ważne informacje ze wschodniej grupy Radia Wnet. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła deokupację wsi Starożewe w obwodzie donieckim. To jest o tyle ważne, że to wpisuje się w tę kontrofensywę, która, tak jak dziś mówił w raporcie z frontu Dmytro Antoniuk, posuwa się do przodu, chociaż posuwa się dosyć wolno. A już teraz czas na trochę polskiej polityki. W studia jest już Łukasz Jankowski.
I czas na wywiad Poranka Wnet.
Zapraszam na wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet profesor Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska PSL. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Dzisiaj mają się odbyć konsultacje w ramach projektu Przyszłość Plus. To inicjatywa PSL-u, Koalicji Polski, ale też Trzeciej Drogi, czyli Szymona Hołowni. Panie profesorze, panie pośle, czego się spodziewamy po tych konsultacjach?
No, mam nadzieję, że konsultacje się odbędą w dużym gronie, bo sprawa jest ważna. To znaczy, rozmawiamy na temat zmian w polskiej edukacji, w polskim kształceniu. My proponujemy ponadpartyjne porozumienie i ponadkadencyjne porozumienie, czyli to nie jest tylko na jeden Sejm, żeby zrobić z naszych szkół coś na modłę szkół na przykład fińskich, które mają jedno z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie, żeby dzieci, które kończą szkoły podstawowe, mówiły płynnie po angielsku, żeby rodzice nie musieli płacić za korepetycje z angielskiego czy innych języków i matematyki, żeby szkoła była bardziej, dawała lepsze pensje przynajmniej części nauczycieli, tym najlepszym nauczycielom, żeby wszystkie dzieci miały...
To jest ten element programowy, ale jest też warstwa polityczna, bo zaproszenie jest nie tylko dla ekspertów, a przede wszystkim dla polityków wszystkich partii. No i wydaje się, że takiego forum się nie uda dzisiaj zgromadzić przez Trzecią Drogę.
No zobaczymy, czy kto przyjdzie, kto nie przyjdzie. W przeszłości były organizowane spotkania, rozmaite siły polityczne się dyskutowały. Zobaczymy, co dzisiaj z tego wyjdzie.
Borys Budka powiedział jednoznacznie, nie da się rozmawiać o przyszłości Polski z ludźmi, którzy od 8 lat niszczą Polskę. Donald Tusk na Twitterze powiedział, konsultować z PiS-em możemy ich tylko, bezwarunkową kapitulację. Kropka. No to Platforma Obywatelska na waszą inicjatywę mówi jednoznacznie nie.
No, początkowo się zgodzili, potem dopiero zmienili zdanie. A przypominam, że były w ostatniej kadencji Sejmu, sam byłem na sali, kiedy Platforma Obywatelska głosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością, nawet jak my byliśmy przeciw. Więc wyraźnie to jest w tej chwili zrobiono z tego kwestię przedwyborczą, a nie kwestię merytoryczną.
A czym się różni podejście Trzeciej Drogi, podejście PSL-u do Prawa i Sprawiedliwości od tego podejścia Platformy Obywatelskiej?
My krytykujemy Prawo i Sprawiedliwość i konsekwentnie od wielu lat. Natomiast widzimy konieczność rozmowy z politykami, którzy zdobywają ponad 30% głosów w wyborach i popierają ich miliony ludzi. Jeżeli mamy wprowadzić zmiany, które przetrwają jedną kadencję Sejmu, to musimy pewne rzeczy ustalać wspólnie. Edukacja to nie jest kwestia partyjna, tylko to jest naprawdę ważna sprawa dla naszych dzieci i dla naszej przeszłości.
Ale Platforma mówi jednoznacznie, PiS trzeba rozliczyć przed Trybunałem Stanu i przed sądami, wsadzić tych polityków do więzienia, no a wy chcecie z nimi dyskutować. To jest jednak pewna różnica podejścia.
No tak, Platforma mówiła o stawianiu ludzi przed Trybunałem Stanu, po czym jak przyszło do głosowań, to się nie stawili. Pamiętam ten moment sprzed kilku
lat. Pan profesor widzi premiera Morawieckiego na ławie oskarżonych czy na wspólnej ławie do konsultacji politycznych?
W tej chwili konsultujemy z PiS-em wyłącznie sprawy dotyczące obronności kraju. Nie zwróciłem uwagi, żeby przedstawiciele Platformy Obywatelskiej byli nieobecni na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ja tam na ostatniej Radzie byłem sam obecny i przedstawiciele byli. W związku z tym w tym względzie jest zrozumienie pewne polityczne ponad podziałami, ale jest kwestia edukacji czy reformy systemu edukacji, który kuleje i który jest ważny, też powinny być rozmowy ponad podziałami partyjnymi.
Donald, a to może zanim Donald Tusk, to Radosław Fogiel, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, Trzecia Droga organizuje konsultacje w sprawie programu Przyszłość Plus, co jest próbą odzyskania jakiejkolwiek kontroli przez Szymona Hołownię po tym, jak szef PO Donald Tusk zrobił ich w konia na marszu 4 czerwca. Zrobił was Donald Tusk w konia 4 czerwca, panie profesorze?
Nie, to jest zdanie pana rzecznika Fogla. I ma do tego pełne prawo. Byliśmy wszyscy na marszu 4 czerwca. Był to marsz naszym zdaniem nie tyle partyjny, co był pewną oznaką protestu przeciwko temu, że pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która naszym zdaniem jest kompletnie niekonstytucyjna.
Byliście na marszu, ale jedni słuchali, a drudzy mówili. Wśród mówiących nie było ani szefa PSL-u, ani szefa Polski 2050.
No tam była lekka dezorganizacja, powiedziałbym.
Przypadkowa?
Bo tego nie wiem, bo sam stałem i wszliśmy na marsz, miał się zacząć na placu na Rozdrożu. Myśmy szli do tego miejsca, z którego mieliśmy wyruszyć od dołu, od strony ulicy Agrykola. I na ulicy Agrykola spędziłem 2 godziny, ponieważ na placu na Rozdrożu marsz się nie rozpoczął, tylko rozpoczął się wiec. I ten wiec trwał i nie można było się przedostać, bo po prostu nie można było tylu ludzi na ten plac wtłoczyć.
A dlatego... wy chcieliście w tym marszu, w tych przemówieniach wziąć udział? Władysław Kosiniak-Kamysz miał gotowe, przynajmniej w głowie, wystąpienie.
Władysław Kosiniak-Kamysz ma zwykle gotowe w głowie to, co chce powiedzieć. W związku z tym zakładam, że tak, nie rozmawiałem z nim na ten temat.
Ale miał wystąpić, czy nie miał, panie profesorze, panie
pośle? Z tego co wiem, miał wystąpić. Tak.
I to się nie udało.
No ale myślę, że to była pewien, jak mówię, był to pewien problem organizacyjny, bo rzeczywiście ja sam tam stałem 2 godziny na tej ulicy Agrykola.
Kto ten problem spowodował?
Moich kolegów.
Kto mógł go rozwiązać?
No, myślę, że to jest kwestia organizacji. Ja byłem zdumiony, że nie rozpoczęliśmy marszu od placu na Rozdrożu, tylko jak mówię, rozpoczęliśmy wiec na placu na Rozdrożu, bo to są dwie różne sprawy.
No to teraz, jak po tym 4 czerwca Trzecia Droga chce odzyskać wigor polityczny? Konsultacjami, Przyszłość Plus, pokazywaniem, że jesteście gotowi rozmawiać i z Konfederacją, i z PiS-em, i z Lewicą, ale bez Platformy?
No nie, jesteśmy, po pierwsze, codziennie odbywają się spotkania w całej Polsce. Ja codziennie widzę informacje o moich kolegach, którzy we wszystkich możliwych miejscowościach spotykają się z wyborcami. I na tym to głównie polega, nie spotykanie się z innymi partiami politycznymi, chociaż to jest też ważne, żeby pewne sprawy omówić. My mamy swój taki, kilka takich punktów programowych, które chcielibyśmy uzgodnić również z innymi formacjami, dlatego że, jak mówię, to nie są sprawy czysto polityczne, tylko to są sprawy, które dotykają wielu Polaków i trzeba przygotować zmiany systemowe, które zajmą lata, a nie czteroletnią kadencję.
Ale Donald Tusk chce maszerować. Kolejne spotkanie 16 czerwca w Poznaniu. W tym działaniu jest metoda na sukces polityczny.
No to trzeba pytać pana przewodniczącego Tuska. No ja nie jestem członkiem jego partii. Nawet nie,
ale jest pan członkiem innej partii, chyba pan ocenia działania innych formacji politycznych.
Ale nie oceniam. No, oczywiście, że pan Tusk zrobił doskonałą robotę w ciągu paru lat, kiedy podniósł notowania swojej partii politycznej z około 12% do około 30%. No więc to ewidentnie zrobił dobrze. Natomiast pozostaje pytanie, czy jest w stanie sam ten magiczny próg 30% czy 30-kilku%, żeby dostać władzę, zdobyć. Tutaj pojawiają się wątpliwości nie tylko w naszej formacji.
A skoro przy notowaniach, naszym gościem profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u Koalicji Polskiej w ramach Koalicji Szerszej Trzecia Droga z Szymonem Hołownią. Panie pośle, panie profesorze, notowania. Ostatni sondaż, który mam przed sobą, daje trzeciej drodze poparcie 11%. Spadliście no tak, z 15. To jest sondaż dla Tygodnika do Rzeczy.
Jeden sondaż niczego nie zmienia.
Ale to kolejny, który pokazuje, że kilka procent wam w ostatnich dwóch tygodniach ubyło.
To prawda, ale do wyborów jeszcze są 4 miesiące i tym się specjalnie nie przejmujemy, dlatego że jest bardzo dużo czasu, średnia w sondażach było między 13 a 16%.
To prawda, jest dużo czasu, żeby jeszcze w sondażach spadać, a do progu wyborczego dla koalicji 8% coraz bliżej robi się nerwowo w trzeciej drodze.
No, nerwowo to było zawsze wśród mediów, które pamiętam w 2019 roku, dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, pokazywały, że Polskie Stronnictwo Ludowe, ponieważ szło samo, a nie z innymi ugrupowaniami, o które uważały, że powinniśmy się do nich dołączyć, w sondażach było oceniane na 2-3%, a skończyliśmy na 8,66%. W związku z tym u nas się specjalnie tym nikt nie przejmuje. Zwracam uwagę, że mamy demokrację od 1990 roku i w tym czasie Polskie Stronnictwo Ludowe było zawsze w Sejmie, a prawie przez połowę tego okresu, czyli przez 15 lat, byliśmy również w rządzie.
Więc PSL, ale nie zawsze w Sejmie i nie takie doświadczenie ma Szymon Hołownia. Nie ma niemalże żadnego doświadczenia i może on będzie słabym ogniwem trzeciej drogi.
Wątpię, nic na to nie wskazuje. Pan Szymon Hołownia jest zdeterminowany, żeby kontynuować swój projekt polityczny razem z nami i żeby wejść do Sejmu.
A na czym polega jego determinacja? Może przyjdzie Donald Tusk i powie: Szymon, u mnie masz pewne miejsca, jak jeszcze będę rządził, to zrobię cię wicepremierem. I skąd pan profesor wie, że Szymon Hołownia na taki układ nie pójdzie na ostatniej prostej przed wyborami?
Nie pójdzie na taki układ dlatego, że z bardzo prostego powodu, że pan Szymon Hołownia ma swój pomysł na robienie polityki w Polsce, ale jak na razie robi to sam osobiście spoza parlamentu. Jeżeli pójdzie na taki układ, to jego partia skończy tak jak niektóre inne partie, które zostały wchłonięte przez Koalicję Obywatelską i które de facto nie funkcjonują.
No ale mają swoich posłów w Sejmie.
Ale pan Szymon Hołownia ma większe ambicje niż to, żeby wprowadzić kilka osób do Sejmu.
Czyli pan profesor jest pewien, że nie będzie nagłej zmiany i ta wola Donalda Tuska, który powiedział już wiele miesięcy temu, że i tak koniec końców będzie jedna lista na opozycji i on tego dopilnuje.
No ale to brzmi prawie jako groźba.
To już słowa pana posła.
Że wszyscy się podporządkujecie mnie na końcu. No tak nie będzie. I o tym jest oczywiście, o tym mówi i Lewica, o tym mówi i Szymon Hołownia, o tym mówimy my. Nie będzie jednej listy.
Arkadiusz Myrcha, młody, ale coraz bardziej znaczący poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, powiedział tak: tworzymy wspólne listy do Senatu, więc uważam, że dobrą drogą i pewnym dopełnieniem byłaby też wspólny komitet w wyborach sejmowych. No skoro do Senatu idzie razem, to czemu nie do Sejmu? To jest
zupełnie inna sytuacja. Mamy okręgi jednomandatowe w Senacie. W związku z tym tam jest rzeczą absolutnie podstawową, żeby opozycja wystawiła jednego kandydata w każdym okręgu wyborczym. System sejmowy, wyborów sejmowych jest zupełnie inny. W związku z tym to jest bezsensowne porównanie.
Ale z drugiej strony, skoro razem do Senatu, no to może ten pomysł Lewicy, żebyście wspólny pakt sejmowy, nie w sensie jednej listy, ale w sensie wspólnego programu, żeby się przed wyborami pokazali, że i PSL, i Lewica, i Marek Sawicki, i profesor Władysław Bartoszewski, i Adrian Zandberg mają ten sam pomysł na Polskę, pośrodku jeszcze z Tuskiem.
Ale my mamy inne pomysły na Polskę. Z całym szacunkiem dla pana Zandberga, my uważamy, że my pewnych jego bardzo lewicowych projektów nie popieramy.
Ale tutaj na tyle bliskie, że idziecie wspólnie do Senatu. To już jest bardzo blisko, panie pośle.
Ale to jest pewien realizm polityczny. Jeżeli zaczniemy się sprzeczać w wyborach senackich, przegramy te wybory, dlatego że, jak mówię, są okręgi jednomandatowe, wygrywa jedna osoba.
Przegracie. I tutaj trzeba... Wy, to już nawet pan profesor mówi, że czy przynajmniej myśli o was jako o pewnej wspólnocie politycznej i was, i lewicy.
No, i dlatego, że pakt senacki funkcjonuje przez całą obecną kadencję i funkcjonuje dobrze. Mamy większość w Senacie, nie musimy się każdy ze wszystkim zgadzać, ale jednak ustalamy pewne sprawy, ale tam, jak mówię, z powodu systemu wyborczego to są zupełnie inne warunki i nie można porównywać wyborów sejmowych do senackich. Gdyby nie było paktu senackiego, byłoby bardzo trudno mieć większość w Izbie Wyższej.
A pakt sejmowy? Pakt senacki... Powiecie przed wyborami, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to wy na pewno rządzicie z Platformą i z Lewicą? Czy jesteście otwarci także na inne możliwości, inne konstelacje?
To akurat Platforma mówiła, z tego procesu dobrze przypominam, jeden sposób, że po wyborach Platforma razem z Konfederacją pokaże Lewicy, gdzie jest ich miejsce.
A pan poseł z tą Platformą cały czas? Ja o PSL pytam, ja oczywiście o drogę, a pan poseł cały czas Platforma tamto. A PSL co zrobi?
No PSL, będziemy tworzyć rząd z demokratycznymi partiami opozycji.
Czyli na pewno nie z Prawem i Sprawiedliwością.
Będziemy tworzyć, jak mówię, z demokratycznymi partiami opozycji.
A Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną?
Nie jest w opozycji.
Nie jest w opozycji, ale czy jest demokratyczna?
Została demokratycznie wybrana, ale zachowuje się w sposób, który popycha nas w stronę autorytarną.
Jak Konfederacja jest demokratyczną partią opozycji?
No, nie zupełnie. Konfederacja składa się z kilku członów, z niektórych bardziej racjonalnych, niektórych zupełnie nieakceptowalnych.
Suwerenna Polska złoży w Sejmie projekt uchwały, która ma się sprzeciwiać przymusowej relokacji migrantów. Naszym gościem Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u Koalicji Polskiej w ramach koalicji jednej listy trzeciej drogi z Szymonem Hołownią. Panie pośle, panie profesorze, jaka będzie reakcja waszego stronnictwa na propozycję Komisji Europejskiej?
Nie wiem, bo nie rozmawiałem jeszcze z kolegami na ten temat. Nie było ustaleń klubu poselskiego. Natomiast uważam, że przymusowa relokacja migrantów w sytuacji, kiedyśmy przyjęli parę milionów uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie i oni zostali bardzo dobrze włączeni w naszą społeczność, dostali prawo do pracy, dostali prawo pobytu, dostali możliwość darmowego leczenia i tak dalej, pokazuje, że jesteśmy w stanie mieć empatię dla ludzi, którzy uciekają przed przemocą i muszą zmienić miejsce swojego zamieszkania. Ale to nie znaczy, że mamy przymusowo przyjmować ludzi, którzy szukają lepszego życia.
Czyli propozycja Komisji Europejskiej popierana przez Europejską Partię Ludową, w której jest pan poseł członkiem, bo PSL ma tam swoich europosłów, jest złą propozycją.
Nasi europosłowie nie głosowali za tą propozycją.
Ale prawie zawsze głosują za innymi propozycjami Europejskiej Partii Ludowej. Teraz będzie inaczej, teraz PSL się wyłamie z frontu Europejskiej Partii Ludowej.
Europosłowie, z tego co wiem, nie będą głosować za taką propozycją.
A gdyby głosowali?
Ale będę głosować przeciw tej propozycji. No panie redaktorze, no mówię, są ustalenia pewne partyjne i nasi europosłowie tego nie poprą. A nie poprą i podejrzewam, że nie poprą tego również nasi posłowie. Ostateczna decyzja zapadnie po posiedzeniu klubu, który będzie w tym tygodniu.
Czyli jak rozumiem, jeżeli uchwała Suwerennej Polski będzie głosowana, to pan poseł zagłosuje razem z większością rządzącą.
Zagłosuję razem z większością mojego klubu. czy z wszystkimi posłami mojego klubu. Decyzje, jak głosować, podejmowane są przez klub parlamentarny. Jeżeli decyzja będzie, żeby głosować przeciwko przymusowym przyjmowaniu migrantów, to tak zagłosujemy.
To już na koniec, jak pan profesor, jak pan poseł patrzy na politykę europejską, na to, co płynie ostatnio do nas z Brukseli?
No, o czym pan redaktor mówi?
No, o pakiecie Fit for 55 chociażby, o zmianach w energetyce, o kosztach tych zmian, także o relokacji migrantów i o kolejnych pomysłach i propozycjach urzędników brukselskich.
No niestety rząd zobowiązał nas do przyjęcia rozmaitych rozwiązań, podpisując pakiet Fit for 55, podpis pod tym dokumentem złożył pan premier Morawiecki, a nie opozycja. A niektóre sugestie czy projekty tam zawarte są bezsensowne i my się przeciwko temu, protestujemy. Dlatego, że pozbawienie nas możliwości używania samochodów spalinowych w bardzo bliskiej przeszłości jest irracjonalne. Zmniejszanie produkcji żywności, za tym rzadszym optował komisarz Parlamentu Komisji Europejskiej pochodzący z PiS-u pan Wojciechowski, co jest absurdem, żebyśmy zmniejszali produkcję rolną w sytuacji, zwłaszcza kryzysowej, w sytuacji kryzysu w rolnictwie polskim. I parę innych rozwiązań są absolutnie nieakceptowalne, ale zobowiązał się do tego rząd Prawa i Sprawiedliwości, a nie Polskie Stronnictwo Ludowe.
A z drugiej strony w europarlamencie były głosowania na temat pakietu Fit for 55 i tam posłowie PSL-u razem z Europejską Lewicą głosowali za.
I wielu innych zmiany, jeśli chodzi na przykład o wprowadzanie odnawialnej energii w Polsce, są niezbędne. I myśmy takie zmiany omawiali.
Tutaj na Antygradia Wnet mówi, zakaz samochodów spalinowych zły, a po europosłowie Hetman, Kalinowski mówią dobrze i głosują za. No, Adam Jarubas, trzeci europoseł PSL.
Każdy poseł ma swobodę głosowania i głosuje jak uważa.
Nie, dopiero co pan profesor tłumaczył, że nie powie mi, jak zagłosuje nad uchwałą przeciwko relokacji, bo to decyzja klubu, a teraz pan poseł mówi, że każdy głosuje jak chce. No to ja już nie rozumiem, jak to jest.
No bo pan mówi o europosłach, a ja mówię o posłach w Sejmie.
Co oni są z kosmosu? Nie są z partii? Nie ma nad nich prezes Władysław Kosiniak-Kamysz żadnej władzy, żeby ich przekonać albo zdyscyplinować?
Z całą pewnością nie ma takiej możliwości dyskusji, jaka jest możliwość w Sejmie. No, regularnie się spotykamy w ramach klubu parlamentarnego i podejmujemy wspólnie pewne decyzje. Bruksela jest trochę dalej. Nie wiem, jak, na jakiej zasadzie funkcjonują europosłowie w rozmaitych partiach. Natomiast w Warszawie, w Sejmie podejmujemy decyzje wspólnie i jak coś zdecydujemy, to się tego trzymamy. I z całą pewnością nie podchodzimy krytycznie do pewnych rozwiązań z Brukseli, mimo że jesteśmy absolutnie partią proeuropejską. Natomiast z tego nie wynika, że akceptujemy wszystko, do czego zobowiązał się rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Na koniec, panie pośle, Donald Tusk powinien być premierem, jeżeli opozycja wygra wybory.
Premierem powinien być Władysław Kosiniak-Kamysz.
A jeżeli będzie forsowany Donald Tusk, to co wtedy?
Zobaczymy, jak będzie wyglądała większość parlamentarna.
I od tego będzie zależeć też, kto będzie premierem. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Koalicji Polskiej PSL-u, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:34 minuty. Czas, żeby zagrał zespół Scorpions.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa. Jeszcze przed nami dwie ważne rozmowy. Generał Bogusław Samol, on pojawi się za około 10 minut, a teraz wywiad, rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z Pawłem Kukizem, który był gościem specjalnego kongresu. To Kongres Deputowanych Ludowych, który ma ambicje stać się przejściowym organem ustawodawczym po zmianie systemu władzy w Rosji. Przy tej okazji zapraszamy także na rozmowę Piotra Mateusza Bobołowicza z Ilią Ponowicz. Mariowym, inicjatorem kongresu, a teraz słuchamy wywiadu z Pawłem Kukizem.
Panie pośle, zjazd deputowanych ludowych, opozycyjni Rosjanie i pan jako gość. Dlaczego w ogóle pan tu przyszedł?
Przede wszystkim dlatego, że również w interesie Polski jest demokratyczna Rosja. Też dlatego, że w interesie Polski jest wolna Ukraina. I z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, ci akurat uczestnicy Rosjanie tego kongresu również są zwolennikami takich koncepcji. Oprócz tego wiem, że będzie dzisiaj dyskusja nad projektem nowej konstytucji rosyjskiej. Wiem, że bardzo duży nacisk w tej konstytucji, w tym projekcie kładzie się na elementy demokracji bezpośredniej, czy na demokrację bezpośrednią. I to są dokładnie te same kwestie, które należałoby w polskiej konstytucji wprowadzić, czyli większa możliwość kontroli obywateli nad władzą, większa możliwość partycypacji obywateli we władzy, w codziennej, że tak powiem, rzeczywistości, a nie tylko przy okazji wyborów raz na 4 lata. Każda osoba, która tego typu wartości wyznaje, czy jest to Rosjanin, czy jest to Ukrainiec, czy jest to Amerykanin, czy jest to Nigeryjczyk, jest bliską mi osobą.
Czy myśli pan, że te koncepcje, które są tu przedstawiane, są realne, czy rzeczywiście będą one wdrożone w życie?
Z całą pewnością prędzej czy później będą wprowadzone w życie. Natomiast żeby taka szansa zaistniała, no to przede wszystkim takie kongresy powinny się odbywać, takie koncepcje powinny być opracowywane. No i rzecz zasadnicza jest to czekanie na odpowiedni moment i wtedy z przygotowaną już koncepcją można po objęciu władzy te koncepcje wprowadzić w życie.
Jest wiele inicjatyw opozycyjnych rosyjskich. Są różne frakcje. Zjazd deputowanych ludowych ma być ponadfrakcyjny, ma być platformą współpracy. Czy myśli pan, że Polska i inne państwa Zachodu powinny wspierać takie inicjatywy? Zawsze jest jednak pewna obawa, kto za tym stoi.
No, zawsze są obawy, również na kongresach organizowanych różnego rodzaju w Polsce. Są też pytania, kto za tym stoi. No, między innymi jestem tu też z tego powodu, by jakąś wiedzę w tym temacie, czy tam namiastkę tej wiedzy nabyć.
To jeszcze pytanie do pana jako człowieka związanego przez lata z kulturą. Na Zachodzie, w Polsce szczególnie to widać, jest dzisiaj bojkot kultury rosyjskiej. A co pan o tym sądzi? Czy powinniśmy bojkotować kulturę rosyjską, czy jednak jest miejsce na nią w Europie, jest na nią miejsce w Polsce?
Powinniśmy bojkotować te elementy kultury, czy te elementy, czy tych twórców, którzy są wykorzystywani, współpracują z putinowskim reżimem. Natomiast no, trudno jest mnie osobiście, nie wiem, zbojkotować wewnętrznie Buchakowa, czy Tokariewa, czy Rosenbauma, czy Wysockiego na przykład. To jest nie do zbojkotowania naturalnego. Natomiast wie pan, we wszystkim muszą być też jakieś granice, dlatego że jeżeli tych granic nie ma, to również z idei demokratycznych można wyprodukować totalitaryzm.
Jednak w Rosji był moment, kiedy wydawało się, że te idee demokratyczne przemogą w latach 90., a okazało się, że doprowadziły one do tego, co mamy. Nie obawia się pan, że nieważne, kto będzie rządził Rosją, jednak zawsze ten problem pozostanie?
Nie, dlatego że o tym, jak funkcjonuje dane państwo, w pierwszej kolejności decyduje ustrój państwa, a ustrój państwa jest zdeterminowany przez sposób wybierania posłów, przez ordynację wyborczą. W Rosji, podobnie jak w Polsce, mamy tak zwaną semidemokrację, czyli demokrację partyjną. No, można ją porównać, mówiąc obrazowo, tak jak w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, gdzie mówiło się o demokracji szlacheckiej. Owszem, szlachta była sobie równa, natomiast pozostałe stany, duchowieństwo, to jest odrębny zupełnie temat, ale mieszczanie i chłopi, to były klasy, stany służebne względem partyjnej, szlacheckiej oligarchii. Podobnie jest teraz. No, są oligarchie partyjne, które biją się o władzę, o cały zamek, że tak powiem, o tron, a z tą klasą czy grupą obywateli w tle. Chodzi o to, by z tych obywateli uczynić suwerena rzeczywistego, a nie suwerena wpisanego do konstytucji. Natomiast cała reszta konstytucji jest nakierowana na kreowanie władzy partyjnej. Taki ustrój mamy w Rosji, taki ustrój mamy w Polsce. W Polsce, kiedy ja słyszę, proszę mi wierzyć, że to nie jest jakiś przedwyborczy slogan, ale jak ja słyszę, że w Polsce się mówi, kto jedna i druga strona, i PiS, i Platforma o demokracji, o konieczności obrony demokracji, czy o funkcjonowaniu w państwie demokratycznym, no to pusty śmiech mnie ogarnia. To jest państwo semidemokratyczne, to jest państwo demokracji partyjnej, a nie państwo demokracji obywatelskiej. Podobnie jest w Rosji. Jeżeli wódz z oligarchią partyjną ma praktycznie wyłączność na wskazywanie kandydatów do Sejmu, no to jest rzeczą oczywistą, że ten wskazany będzie słuchał w pierwszej kolejności wodza i partii i ich interesów, a nie interesów obywatelskich. Problem w Rosji polega na tym, by grupy sprzeciwiające się Putinowi objęły władzę i równocześnie z objęciem tej władzy wprowadziły nową konstytucję zawierającą takie określenie ustroju, taką konstrukcję ustroju, które zlikwiduje system autorytarny. Mówię, tak jak powiedziałem, ordynacja wyborcza większościowa plus elementy demokracji bezpośredniej. Tyle.
Tylko to wymaga społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zaangażowanego, a w Rosji, jak widzimy, tego społeczeństwa nie ma. Nie ma społeczeństwa skłonnego do tego, żeby się przeciwstawić władzy.
O tym właśnie rozmawiałem, panie redaktorze, tuż przed naszą rozmową z panem profesorem, ojcem Ili Ponomariowa, panem profesorem, i powiedziałem, że podstawową, największą przeszkodą i największą trudnością przy dążeniu do państwa demokratycznego jest zmiana świadomości, mentalności obywateli. W Polsce idzie to po prostu w sposób dramatycznie ciężki, no to wyobrażam sobie, że w Rosji będzie to po stokroć trudniejsze. No ale trzeba robić w tym kierunku absolutnie wszystko, co jest możliwe. Między innymi stąd moja determinacja przy pozyskiwaniu środków z kancelarii premiera i wiele rozmów jeszcze w ubiegłym roku, gdzie Mateusz premierowi Morawieckiemu tłumaczyłem, czy starałem się przekonać go do zmaterializowania idei Witosa, Wincentego Witosa, którą ja tutaj może nieprecyzyjnie powtórzę, ale on stwierdził kiedyś, że żaden największy nawet geniusz nie jest w stanie doprowadzić do potęgi państwa. Może to zrobić jedynie w pełni świadom swych praw i obowiązków naród. I to jest zadanie główne, które stoi i przed Polakami, i przed Rosjanami, tylko że oni będą mieli znacznie trudniej. To jest przede wszystkim przebudowa mentalności obywatelskiej, świadomości obywatelskiej, żeby naród nie był tylko roszczeniowy, ale by również mógł, był odpowiedzialny, by odpowiadał za swoje decyzje. Ale żeby mógł odpowiadać za swoje decyzje, to najpierw musi mieć możliwość sprawczą, musi mieć możliwość podejmowania tych decyzji. Żeby w Polsce móc podejmować te decyzje, zacznijmy od poziomu lokalnego, obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, które jest progiem zaporowym, o możliwości łatwiejszego odwołania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybieranych w JOW-ach, ponieważ znowu mamy tutaj też próg zaporowy. I tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, gdybyśmy to mieli w szczegółach wszystko opisywać, to by nam czasu brakowało. Natomiast ja takie działania sobie uświadomiłem teraz, jadąc po drodze, rozmawiałem ze swoim asystentem i mówię, czy to sobie zdajesz sprawę, że już ćwierć wieków praktycznie walczę o to, co cały czas mam na agendzie. Od kampanii wyborczej świętej pamięci premiera Olszewskiego, który miał przecież w projekcie konstytucji jednomandatowe okręgi wyborcze, to był 2000 rok. Po dziś dzień. Często czyni mi się zarzut, że stoję w rozkroku albo skaczę z kwiatka na kwiatek. Tylko że nikt z żurnalistów nie zauważa jednego o kapitalne znaczeniu elementu łączącego te moje skoki. I Olszewski, i Marek Jurek, i nawet Donald Tusk. Te wszystkie osoby miały na sztandarach jednomandatowe okręgi wyborcze, miały to, które, tak jak powiedziałem, ordynacja determinuje ustrój państwa. I stąd te moje skoki, ale myślę, że dopóki naród nie będzie na tyle świadomym, by z pełną determinacją zażądać sposobu zmiany wyboru posłów, no to niestety ta walka to jest troszeczkę walka z wiatrakami, ale nie należy zaprzestać tej walki.
Jeszcze tylko jedną rzecz muszę zapytać na koniec. Mimo tych podobieństw ustrojowych, o których pan powiedział w Rosji, w Polsce, to jednak ta nasza semidemokracja, jak pan to nazwał, musi pan się ze mną zgodzić, że działa dużo lepiej niż absolutny brak demokracji w Rosji.
No wie pan, no z całą pewnością działa lepiej, natomiast ja nigdy nie byłem zwolennikiem mniejszego czy większego zła. Jest albo, tak jak mówił zresztą kiedyś pan prezes Kaczyński, coś jest albo czarne, albo białe i koniec. I wie pan, ta nasza semidemokracja może doprowadzić do jeszcze straszniejszych rzeczy niż te, które dzieją się w Rosji, mianowicie do wojny bratobójczej i ta demokracja partyjna. Bo tak już podzieliła naród, że rodziny przy świątecznych stołach są gotowe się pozabijać i niestety prędzej czy później może to się zmaterializować, jeżeli tego ustroju nie zmienimy.
I to, drodzy państwo, rozmowa Piotra Mateusza Bobołowicza z Pawłem Kukizem i cała ona jest do wysłuchania na naszym portalu, a raczej będzie do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm. Mamy 8.51 i od razu przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zaglądamy w takim razie na Ukrainę. Armie prowadzące swoje działania, no zwłaszcza jeżeli chodzi o te próby wyparcia wroga ze swoich terenów, nie zdradzają nigdy realnego przebiegu walki, ani tym bardziej swoich planów, ale co możemy powiedzieć z tych dotychczasowych informacji i jakie są prognozy, jeżeli chodzi o ukraińską kontrofensywę?
No długo oczekiwana ukraińska kontrofensywa chyba się rozpoczęła. Chociaż trudno jeszcze oceniać na podstawie kilku, nie, chyba tam bodajże 4-5 dni się te działania prowadzone są działania o charakterze ofensywnym, ale tutaj z tych informacji, które otrzymujemy, wynika, że jednak główny wysiłek ukraińskiej strony jest skupiony na obwodzie donieckim, tutaj w okolicach Bachmutu. Świadczy o tym informacje, które mówią o wyzwoleniu kilku miejscowości. No miejscowości są różnej wielkości. To znaczy, że Ukraińcy ruszyli do przodu i główny wysiłek skupili tutaj w centrum ugrupowania obronnego Rosji, a więc z mojego punktu widzenia prawdopodobnie strategia ukraińska polega na, czy planowana jest na zasadzie rozdzielenia rosyjskiej obrony na dwa ugrupowania, to północne w obwodzie ługańskim i donieckim, jak również na południe za część obwodu zaporożskiego i chersońskiego. To też świadczy o tym, to wydarzenie, które miało miejsce kilka dni temu, gdzie Rosjanie wysadzili tamę na Kachowce, która spowodowała olbrzymie obszary zalewowe, uniemożliwiając Ukraińcom wykonanie uderzenia z kierunku południowego, a więc Cherson, Melitopol na Mariupol. I w związku z tym, mojego punktu widzenia, te działania operacyjne ukraińskie się rozpoczęły, no, natomiast mają jeszcze charakter taktyczny. Przede wszystkim prawdopodobnie Ukraińcy dążą do przełamania taktycznej strefy obrony ukraińskiej tutaj na centralnym odcinku frontu.
Panie generale, a jaka może być odpowiedź Rosjan? Jak oni przygotowani są na te działania odwetowe ukraińskiego wojska?
O ile mieliśmy informacje, które były dostępne dla nas w zakresie przygotowania strony ukraińskiej do ofensywy, chociaż niepewne to były informacje, natomiast o stronie rosyjskiej, na dobrą sprawę, światowa opinia publiczna nie ma za wiele informacji. Ale trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko przemysł rosyjski produkował uzbrojenie od ubiegłego roku, w ubiegłym roku był wydany dekret uruchamiający produkcję na 3 zmiany, a więc przez okrągłe doby. Również odbywała się mobilizacja rosyjska w sposób na początku oficjalny, później w różny sposób była to ukryta. Mieliśmy informację zimą, że wojska rosyjskie szkolą się na terenie państwa białoruskiego w głębi Rosji. To obawiam się, że Rosjanie przygotowali również zgrupowania, które mają charakter ofensywny, a być może strategia rosyjska będzie polegać na tym, żeby wciągnąć Ukraińców w działania ofensywne na jednym, dwóch kierunkach, rozpoznać ich siły, wyczerpać, a następnie wykonać uderzenie swoimi zgrupowaniami, prawdopodobnie które są rozmieszczone gdzieś na terytorium państwa rosyjskiego, ale w pobliżu granic ukraińskich. Na ten temat za dużo informacji nie ma. Z tym, że tutaj też należałoby sobie zadać pytanie, czy takie zgrupowania byłyby dzisiaj, można by było zamaskować, szczególnie kiedy Amerykanie wspomagają stronę ukraińską, prowadząc rozpoznanie satelitarne. Także tych informacji o takich dużych zgrupowaniach rosyjskich nie ma. Natomiast tutaj można jeszcze wywnioskować, że wysadzenie tamy na Dnieprze, jak również zalanie tych terenów powoduje to, że Rosjanie przerzucają część wojsk z Chersonia na ten kierunek zagrożony. To znaczy też nie mają za dużo odwodów. Ale to w tej chwili to jest takie gdybanie z mojej strony i trudno przewidzieć, w jaki sposób Rosjanie przygotowali się do działań. Sądzę, że dopiero po kilku dniach, bo to trzeba pamiętać, że 4-5 dni te działania o charakterze ofensywnym prowadzone przez Ukraińców jeszcze o niczym nie świadczą. Dopiero gdzieś w granicach 10 dni, kiedy będziemy więcej informacji mieli, będzie można dokonać rzeczowej oceny.
Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Tutaj zacytujemy: będę rozmawiać z prezydentem Polski. To jest wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego jeszcze przed tym spotkaniem. Myślę, że powie mi, czego będzie dotyczyło to spotkanie. Mamy nadzieję, że koledzy myślą o tym, jak przyspieszyć przystąpienie Ukrainy do NATO. Tak powiedział prezydent Ukrainy, odnosząc się właśnie do tego spotkania. To także rozmowy z Olafem Scholzem, z Emmanuelem Macronem. Czy w ogóle jest realne, możliwe jest przyspieszenie dołączenia Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego?
Panie redaktor, mówiąc o włączeniu kolejnego państwa w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, trzeba też mieć na uwadze przepisy, które obowiązują i strategię w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc Traktat Północnoatlantycki, który zakłada na jakichś zasadach można włączyć kolejne państwo w skład sojuszu. To jest po pierwsze. Po drugie, przystąpienie do sojuszu nie następuje w wyniku jednego spotkania szczytu. Na szczycie prawdopodobnie zostanie otwarta droga dla Ukrainy i postawione zostaną wymagania w stosunku do Ukrainy, mimo że jest w stanie wojny z Rosją, jakie należy wykonać przedsięwzięcia związane z koniecznością, konieczne, które umożliwią Ukrainie przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale jest kolejna sprawa bardzo ważna tutaj. Sądzę, że będzie trudno ją jakby przekroczyć, a mianowicie Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. I Sojusz Północnoatlantycki, gdyby włączył natychmiast w czasie tego szczytu na Litwie struktury swoje polityczno-wojskowe, to znaczy, że Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie zaangażował się w wojnę przeciwko Rosji. Konsekwencje mogą być szalone i nieprzewidywalne. W związku z tym sądzę, że Ukraina otrzyma deklarację ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego o gotowości włączenia ją w struktury paktu, jak również na pewno państwa członkowskie, cały sojusz zapewnią Ukrainę o wsparciu politycznym, militarnym, ale w sensie materiałowym, sprzętu uzbrojenia, a nie angażowania sił zbrojnych na tarczy wojennym. Po drugie, kolejna sprawa, którą należy pamiętać, gdyby tak nastąpiło, to sojusz musiał być już przygotowany pod względem militarnym. W tej chwili pamiętajmy o tym, że trwa reorganizacja systemu dowodzenia w NATO. Trwają prace nad zmianą struktur sił zbrojnych w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sojusz dopiero się przygotowuje na wielkie wyzwania, jakie mogą stanąć przed naszymi państwami. I nie sądzę, że z mojego punktu widzenia, aby nastąpiło, podjęto bardzo szybko decyzję o włączeniu Ukrainy w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. To by były konsekwencje polityczne i militarne w tym regionie Europy.
Powiedział generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej, który był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Miłego dnia również. Drodzy Państwo, 8.59. Dominika Borcz zrealizowała Poranek Wnet. Małgorzata Kleszcz wydała. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie, a Jakub Duszak jest już w studio gotowy do wiadomości. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia już jutro, a może jeszcze dziś w Kurierze w samo południe.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Dobry, minęła 9:00, w tym wydaniu wiadomości. Trzecia Droga organizuje konsultacje dotyczące nakładów na edukację, sytuacja na froncie, relacja Dmytra Antoniuka oraz była szefowa rządu Szkocji twierdzi, że jest niewinna. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Czy Platforma Obywatelska może wchłonąć Polskę 2050? Mówił o tym w Poranku Wnet poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski.
Pan Szymon Hołownia ma swój pomysł na robienie polityki w Polsce, ale jak na razie robi to sam osobiście spoza parlamentu. Jeżeli pójdzie na taki układ, to jego partia skończy tak jak niektóre inne partie, które zostały wchłonięte przez Koalicję Obywatelską i które de facto nie funkcjonują.
Mówił poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL organizuje dziś konsultacje dotyczące swojej propozycji w kwestii nakładów na edukację. Z wypowiedzi polityków zaproszonych ugrupowań wynika, że KO nie weźmie udziału, a PiS, Lewica i Konfederacja nie podjęły jeszcze decyzji. Ukraińskie wojska przesunęły swoje pozycje o kilka kilometrów w głąb okupowanego terytorium na południu kraju. Ukraińskie oddziały wyzwoliły wsie Błahodatne, Neskuczne, Makariwkę i Starożewę. Przesunęły się około 7 kilometrów do przodu. Jest to odcinek frontu na południu kraju, na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego. Inny kierunek ataków ukraińskich wojsk na południowym froncie to odcinek na południe od miasta Orichiv w obwodzie zaporowskim. Z kolei na wschodnim odcinku frontu w Donbasie intensywne walki trwają wokół Bachmutu, Awdiwki, a także na pograniczu obwodów Ługańskiego i Donieckiego w kierunku miasta Łyman. Wysadzanie zapór wodnych stało się częścią rosyjskiej taktyki, mówił o tym w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Pod miejscowością Starą Liniwka też była tama i zbiornik wody. Ta tama już została wysadzona przez Rosjan i zalano też kilka miejscowości. Piszą już, jest po prostu screenshoty z ich publików, że oni piszą, że my wysadziliśmy tą tamę. Cieszą się, że coś wysadzili w Ukrainie. Dowód na to, że nie trzeba w ogóle dyskutować, kto wysadził tam w Nowej Kachowce. Zrobiła to Rosja i tutaj nie może być dwóch zdań.
Mówił Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet FM. Była szefowa rządu Szkocji twierdzi, że jest niewinna, aresztowana wczoraj na około 7 godzin w związku z dochodzeniem w sprawie rzekomych nieprawidłowości finansowych w jej partii. Nicola Sturgeon pisze, że zatrzymanie wywołało u niej stres i ból. Była pierwsza minister została wypuszczona do domu bez zarzutów. Te mogą się jeszcze pojawić, bo dochodzenie trwa. Od 2021 roku policja bada, czy Szkocka Partia Narodowa nie złamała prawa, wydając pieniądze przeznaczone na prowadzenie kampanii w sprawie szkockiej niepodległości na zupełnie inne cele. Chodzić ma o ponad 660 tysięcy funtów. Szkoccy konserwatyści żądają, by Szkocka Partia Narodowa zawiesiła Nicolę Sturgeon w prawach członkini partii. Północno-koreański dyktator Kim Jong-un zaoferował Rosji pełne wsparcie i solidarność ze strony swojego kraju. W przesłaniu do Władimira Putina wystosowanym z okazji obchodzonego dziś Dnia Rosji, Kim Jong-un wyraził się z uznaniem o podjętych przez niego właściwych decyzjach mających udaremnić eskalację zagrożeń ze strony wrogich sił. Nie wspomniał jednak konkretnie o wojnie na Ukrainie. Dyktator napisał, że mieszkańcy Północnej Korei okazują pełne poparcie i solidarność z narodem rosyjskim w jego wszechstronnej walce o realizację świętej sprawy zachowania suwerennych praw, rozwoju i interesów ich kraju przeciwko aroganckim i arbitralnym praktykom imperialistów. Północna Korea uważa wojnę na Ukrainie za zastępczą wojnę prowadzoną przez Stany Zjednoczone w celu zniszczenia Rosji i potępia też pomoc wojskową udzielaną Ukrainie przez Zachód. Chiny mają na Kubie bazę wywiadowczą co najmniej od 2019 roku, powiedział dziennikarzom przedstawiciel administracji USA, odnosząc się do tekstu Wall Street Journal o porozumieniu między Pekinem a Hawaną w sprawie stworzenia na wyspie instalacji wyspecjalizowanej w wywiadzie elektronicznym. Wall Street Journal napisał, że Pekin zapłaci Hawanie wiele miliardów dolarów za zgodę na umieszczenie na wyspie szpiegowskiej bazy, która pozwoliłaby Chinom zbierać dane elektroniczne z południowo-wschodnich terytoriów USA, gdzie znajduje się wiele baz wojskowych. Instalacja wywiadowcza nastawiona na wywiad elektroniczny byłaby w stanie przechwytywać sygnały z wielu form komunikacji, w tym maili, rozmów telefonicznych i transmisji satelitarnych, ocenił dziennik. Kubański resort dyplomacji zaprzeczył w czwartkowym komunikacie informacjom gazety. Wiceminister spraw zagranicznych Carlos Fernandez de Cosio oznajmił, że informacje te są bezpodstawne i mają na celu destabilizację sytuacji na Kubie oraz uzasadniać amerykańskie sankcje.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wschodzie umiarkowane lub duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie. Chłodniej na południowym wschodzie od 13 do 17.
Prognoza pogody.